dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 7 Safar 1448 roku po Hidży, albo też Vicesimo Secundo, Die Julian, Domini Bis Millesimo, Vicesimo Sexto. Państwa, zachęcam Państwa do subskrybowania, udostępniania, komentowania. Proszę pamiętać, że każda taka interakcja to jest zwiększenie zasięgu, nakarmienie algorytmu i buduje oczywiście świadomą społeczność, czyli Państwa. Poza tym dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite i na inne sposoby. Suppi, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród darczyńców witam dzisiaj pana Piotra Rossę i panią Izabelę Witkowską. Proszę Państwa, no i mamy jeszcze reklamę. Otóż oglądaj, subskrybuj w Towarzystwie Kapitału niecodzienny podcast o finansach i inwestycjach od kuchni. Bez skomplikowanych wykresów i nudnych definicji. Same praktyczne przykłady i analizy bieżących wydarzeń rynkowych. Subskrybuj, zapraszamy do Towarzystwa Kapitału. Proszę Państwa, no i teraz już mamy temat dnia dzisiejszy. Pentagon bez środków na wojnę, hekset przed kongresem. To jest, no ja oczywiście tutaj nazwałem to Pentagon w tarapatach, ale tak, to rzeczywiście są pewne tarapaty. One są bardzo proste. Znaczy, wojna kosztuje. Trump zdecydował się, żeby unikać kongresu w całej tej wojnie i unikać chodzenia do kongresu, również po prośbie niejako w sprawie poparcia dla tej wojny, a teraz nagle się dzięki sztuczce, prawda, powiedział, że jak jest zawieszenie broni, to nie ma wojny, no ale już zawieszenia broni nie ma, wojna jest znowu i co więcej, wojna kosztuje, a nie ma przewidzianych środków w budżecie na tę wojnę. Więc jest pewien solidny problem. W tej chwili prasa dzisiaj amerykańska pisze wyraźnie, że Pentagon stoi w obliczu pilnego deficytu budżetowego spowodowanego właśnie wojną w Iranie, co jest paradoksem przy bilionowym budżecie. Ale niektóre kluczowe linie finansowania mają się wyczerpać w ciągu kilku tygodni, a z drugiej strony prezydent Donald Trump zaostrza konflikt z Teheranem, więc to twierdzą parlamentarzyści oraz obecni byli urzędnicy amerykańscy. W związku z tym no, jest duży problem. W tej chwili kryzys finansowy teraz już zmusza Pentagon do ograniczenia szkoleń i konserwacji, które pomagają utrzymać gotowość bojową. I to znowu wiemy od anonimowych urzędników. Zerwanie zawieszenia broni dodatkowo obciąża w tej chwili budżet armii. Jeszcze w tej chwili mamy eskalację ze strony amerykańskiej. Każda godzina tej wojny kosztuje. No więc to jest tak, że sekretarz obrony Pete Hegseth ma rzekomo według rzecznika prasowego Parnella, bo już zostało po tych publikacjach, jednak zechciał się Pentagon wypowiedzieć, że zrobi wszystko, co konieczne, aby utrzymać gotowość bojową, a finansowanie obronności jest niezbędne. Potem we wtorek Hegseth i przewodniczący połączonych sztabów generał Dan Kane udali się do senackiej komisji, aby przedstawić swoje argumenty za przyznaniem środków. Jest to notabene pierwsze publiczne przesłuchanie poświęcone dodatkowemu pakietowi finansowemu. Poprzednio pojawili się na Kapitalu w maju, zanim kruche zawieszenie broni zostało zerwane. Dyrektor spraw budżetu Białego Domu również miał we wtorek przemawiać do republikańskich kongresmenów. No więc jeżeli kongres nie podejmie działań, to wojsko szybko będzie zmuszone do podjęcia jeszcze bardziej podobno, jak to określono ładnie, bolesnych kompromisów. No przypomnijmy, że Trump rozpoczął kampanię nalotów pod koniec lutego. W pierwotnej wersji operacja specjalna miała potrwać 3 tygodnie bodajże. W tej chwili trwa już wiele miesięcy. Konflikt trwa, Iran zamknął ciśninę Ormus. W tej chwili, która jest tak częściowo otwarta, częściowo zamknięta, znowu podobno coraz bardziej zamknięta. Trzeba pamiętać, Państwa, że to zamknięcie nie musi oznaczać, że fizycznie tam nikt nie jest w stanie się nikt przedostać, ale po prostu problem z tym, że perspektywa bycia zaatakowanym zmusza statki po prostu do wykupywania ubezpieczeń dużo wyższych, po dużo wyższych stawkach. Ubezpieczyciele po prostu nie chcą ubezpieczać takiej sytuacji, ponieważ mają no, wysokie ryzyko tego, że będą musieli za chwilę płacić za statek, który nadaje się tylko na żletki. Więc no, to jest właśnie ten problem, tak, że to nie chodzi o fizyczne zablokowanie, chociaż ono też jest pewnie możliwe przy zaminowaniu. Natomiast przede wszystkim chodzi o zastraszenie po prostu tych, którzy będą chcieli przepływać, szczególnie gazowcami, które mają to do siebie, że mogą bardzo spektakularnie się, krótko mówiąc, rozszczelnić. Więc krótko mówiąc, w tej chwili tak, że w zeszłym miesiącu Vought, czyli ten dyrektor spraw budżetu Białego Domu, twierdził, że wojna kosztowała około 30 miliardów dolarów. Natomiast niezależni analitycy podważają te szacunki. Na przykład szacunki Białego Domu nie uwzględniają kosztów odbudowy baz amerykańskich na Bliskim Wschodzie, które są zniszczone i są niszczone tej chwili przez irańskie ataki. No więc konflikt wywołał też nieoczekiwane obciążenie marynarki wojennej i sił powietrznych, które wysłały samoloty i okręty wojenne na Bliski Wschód. Część budżetu na rok 2023, jak pisze dzisiaj amerykańska prasa, obejmująca bieżące operacje wojskowe wszystkich rodzajów sił zbrojnych, ma się wyczerpać podobno do końca tego miesiąca. To jest informacja z Kongresu. Oczywiście znowu anonimowa informacja od asystentów Kongresu. W związku z tym, żeby załatać tę lukę do rozpoczęcia roku fiskalnego 2027, czyli do października, Pentagon już w tej chwili przesuwa środki, czyli na przykład odwołuje, ogranicza ćwiczenia, ten budżet na sprzęt, na obiekty, na konserwację jest w tej chwili po prostu wstrzymywany, żeby pokrywać aktualne niedobory. W ostatnich tygodniach Pentagon zwrócił się do Kongresu o zgodę na relokację 4,3 miliarda dolarów z wydatków na szkolenia i zakup broni na pilniejsze priorytety. Jak to jest podobno, to dzisiaj pisze o tym Washington Post. Więc Kongres się jeszcze nie wypowiedział. Biuro budżetowe Białego Domu rzekomo pracuje nad przeniesieniem części funduszy na konta operacyjne i konserwacyjne Pentagonu i że takie działanie wiązałoby się z kosztami innych kluczowych programów, jednak nie wiadomo do końca których, prawda? Tutaj tych, znaczy pewnie ktoś wie, tylko że nie zostało to podane do publicznej wiadomości. Natomiast w tej chwili jednocześnie Republikanie w Izbie Reprezentantów opracowują pakiet dzięki takiemu skomplikowanemu narzędziu, jak to się nazywa uzgadnianiem, żeby przyspieszyć proces zatwierdzania niektórych środków przez Kongres. Izba Reprezentantów zagłosuje w tym tygodniu nad ramami, które autoryzowałyby 73 miliardy dolarów nowych wydatków na obronę, czyli jeszcze więcej niż wnioskował pierwotnie Biały Dom. Natomiast w Senacie lider większości z republikaninem, prawda, z Dakoty Południowej podważył perspektywy. Demokraci w większości sprzeciwiają się jakiemukolwiek nowemu finansowaniu konfliktu z Iranem w ramach legislacyjnej blokady głównych projektów ustaw obronnych, no podczas tego, że administracja prowadzi wojnę, które przypomnijmy, bo to jest najważniejsze, ta wojna spotkała się z obustronnym sprzeciwem. Czyli zarówno republikanie, jak i demokraci głosowali za przerwaniem tej wojny. Oczywiście nie wszyscy republikanie, ale dostatecznie wielu, żeby przeszły ustawy zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. No więc kiedy Hegseth zeznawał poprzednio przed Komisją Izby Reprezentantów, liderzy komisji wezwali go do najszybszego dostarczenia informacji o kosztach wojny. Potem Pentagon nie dostarczył, nie dotrzymał terminu wyznaczonego przez komisję i od tego czasu nie ujawniał żądanych szczegółów, w tym liczby precyzyjnej broni, jaką wojsko ma w swoich zapasach po już zużyciu tysięcy sztuk amunicji w Iranie. Tutaj wyraźnie czołowa demokratka w komisji, tej, do której się udał teraz Hegseth, powiedziała: musimy wiedzieć, co kupujemy i dlaczego to kupujemy. Natomiast Hegseth był pytany przez stację CBS i w stacji CBS zlekceważył całkowicie wszystkie te raporty i obawy, że są niedobory amunicji, pomimo tego, że Stany Zjednoczone same na piśmie do sojuszników poinformowały o niedoborach amunicji, a w związku z tym o niemożnościach na przykład czy opóźnieniu niektórych dostaw, w zasadzie większości chyba dostaw, przynajmniej amunicyjnych. No więc według obecnych i byłych urzędników, urzędnicy Pentagonu wyrażają, oczywiście jak zwykle anonimowi, coraz większy niepokój. Twierdzą, że wojsko desperacko potrzebuje więcej pieniędzy na uzupełnienie zapasów amunicji, niezbędnej również do odstraszania przeciwników USA, no poza oczywiście Iranem, tak, na przykład Rosji i Chin. Teraz po otrzymaniu briefingu prywatnego od urzędników Pentagonu, ta pani właśnie Betty McCollum powiedziała, że uzupełnienie tej broni jest ewidentnie najwyższym priorytetem administracji i że urzędnicy Pentagonu z wyjątkiem Hegsetha są bardzo zaniepokojeni faktem, Hegseth po prostu widocznie nie czai, to zresztą nic dziwnego, i że ustawodawcy nie otrzymują informacji potrzebnych do podejmowania decyzji o dodatkowych funduszach. W sumie trzeba pamiętać, że tegoroczny budżet obronny amerykański już wynosi około 1 biliona dolarów, w tym 150 miliardów jednorazowego finansowania zatwierdzonego przez Kongres jeszcze w zeszłym roku na szereg priorytetów wojskowych, czyli na przykład na zaawansowane systemy uzbrojenia, czy też na wzmocnienie amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Teraz administracja Trumpa wnioskuje o 1,5 biliona, nie miliarda, tylko biliona dolarów, co stanowi zresztą potężny wzrost, bo to co 50% rok do roku, co zresztą też wywołuje w tej chwili już burzę na Kapitolu. Więc co więcej, ustawodawcy z obu partii, ci, którzy notabene się akurat troszczą o finanse publiczne, no obawiają się powiększenia 39 bilionów dolarów długu publicznego na finansowanie notabene skrajnie niepopularnej wojny. Niedawny sondaż pokazuje, że tylko 28% Amerykanów uważa, że wojna była warta tego, żeby się rozpocząć, podczas gdy 68% twierdzą, że nie. I podobno jest to wynik, ja tego akurat nie sprawdziłem, ale tak wyczytałem dzisiaj w amerykańskiej prasie, że jest to wynik porównywalny z najgorszymi ocenami w czasie wojny w Afganistanie. Co więcej, prace nad ustawami budżetowymi utknęły w Senacie. Tam jest impas. Demokraci odmówili poparcia jakiegokolwiek finansowania na rok fiskalny 2027, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie ogólnego poziomu wydatków, sprzeciwiając się oczywiście również podwyżce wydatków na obronę zaproponowanej przez republikanów. O co więcej, tam jest jeszcze w Senacie zamieszanie związane z McConnellem, prawda, który ma jakąś rekonwalescencję po kontuzji. Graham odszedł na drogę do Jerozolimy, w związku z tym nagle się okazało, że jeszcze tu jest dodatkowy paraliż komisji. W związku z tym tutaj obie partie, można powiedzieć, znaczy wyraźnie demokraci nie chcą, natomiast republikanie nie bardzo mogą głosować i to jest problem, z którym się musi zmierzyć Pentagon. No i mamy w tej chwili Hexeta, który stanął we wtorek przed ponadpartyjną właśnie kontrolą w Senacie, gdy sfrustrowani ustawodawcy naciskali na niego, żeby wyjaśnił strategię administracji Trumpa w sprawie wojny. No bo musiał pójść do Senatu, bo nie dostanie pieniędzy. Bo to jest przesłuchanie jest przed Senacką Komisją do Spraw Budżetu. No więc sesja ta była również pierwszym publicznym tutaj, można powiedzieć, rozpatrzeniem przez ustawodawców wniosku administracji o 67 miliardów dolarów dodatkowego finansowania na pokrycie kosztów tej wojny. Czyli wojna kosztuje około 30 miliardów, ale potrzebujemy 67 miliardów na pokrycie jej kosztów. To tak na marginesie a propos różnej kreatywnej polityki, oczywiście można powiedzieć, że na przyszłe koszty, bo jeszcze zakładamy, że będzie dłużej. Hexet zeznawał razem z generałem Danem Kainem, który jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu, bronił tego wniosku jako pilnego i koniecznego, bo ma to być na uzupełnienie arsenału precyzyjnej broni Pentagonu. Natomiast no, legislatorzy naciskali i na Hexeta, i na Keina, żeby wyjaśnili podejście administracji do wojny. Od obietnicy prezydenta Trumpa o zniszczeniu potencjału nuklearnego Teheranu, jak wiemy, wrzutka wczorajsza w prasie amerykańskiej mówiła o tym, oczywiście z państwa położnego tam, gdzie chce, że wirówki sobie dawno temu wyjechały z miejsc, których sądzono, że były. Oraz o sposób, w jaki Pentagon ponownie ma otworzyć cieśninę Ormus, powodując, żeby jakoś spłycić wstrząsy gospodarcze, które były spowodowane jej zamknięciem, co zresztą cały czas zarówno rynek handlu ropą, jak i nawozami nie doszedł jeszcze do siebie. No więc podczas przesłuchania Kane na przykład odmówił odpowiedzi na pytanie, czy wojna będzie się jeszcze nadal nasilać, i to było pytanie w kontekście ewentualnej inwazji lądowej. Więc tutaj no John Kennedy z Luizjany, republikanin, odpowiedział na to, no potrzebujemy konkretnych odpowiedzi. Tak na marginesie powiem Państwu, że ja niestety tutaj nie jestem w stanie zweryfikować tego człowieka, to jest jakiś były, znowu kolejny analityk, zdaje mi się CIA, który się w mediach amerykańskich wypowiadał, który wczoraj, to jest gdzieś tam na Twitterze, ja tak jak mówię, ponieważ tego nie podchwycił ten amerykański mainstream, więc to może prawda, może nieprawda, natomiast powiedział coś takiego, że już była akcja, zdaje mi się, na wyspie Hark amerykańskich komandosów, że Marines się tam pojawili, tyle tylko, że zakończyła się to totalną klapą i się musieli wycofać ze względu na podobno wyjątkowo silną obronę, jakąś sieć tuneli, która jest tam zbudowana przez IRGC. No prawda, nieprawda, prawda, ładnie zabrzmiało w telewizorze, natomiast tylko tak sygnalizuje, że może rzeczywiście coś tam takiego było i raczej to by... No ale to z drugiej strony na pewno by się Iran pochwalił czymś takim, że właśnie odparł, że tak powiem. Może nawet jeżeli Amerykanie by się nie pochwalili tym, że no nie zdobyli, to czy się nie udało, to Iran by się pochwalił, mnożąc tylko liczbę komandosów amerykańskich przez 10, jeśli chodzi o straty. Tutaj strat żadnych nie było sygnalizowanych. No dobra, nieważne. W każdym razie i takie już się pojawiają nam informacje i to od osób tak zwanych dobrze poinformowanych. W każdym razie sekretarz obrony powiedział, że wojna kosztowała około 37,5 miliarda dolarów, wliczając to w niektóre rachunki, jak to zostało powiedziane, związane z Iranem, które Pentagon przewiduje, że będzie musiał spłacić do końca roku fiskalnego, czyli do 30 września. Natomiast szacunek ten nie obejmuje kosztów odbudowy amerykańskich baz zniszczonych podczas konfliktu, a te zniszczenia, chociaż one teraz tych zdjęć satelitarnych nie wyglądają tak straszliwie, tam jest, to są jednak wielkie bazy, prawda, i 4 czy 5 uderzeń, gdzie chyba maksymalnie chyba 5 jakichś obiektów zniszczonych w jednej bazie, podczas gdy tych obiektów tam stoi jeszcze setka lub więcej, więc rzeczywiście, żeby ją całkowicie zniszczyć, to Iran musiałby wystrzelić jeszcze pewnie wielokrotnie więcej rakiet, no ale tak czy inaczej, podobno te zniszczenia są mocno kosztowne, a już na początku wojny zostało potwierdzone, że Iran przede wszystkim uderzał w najbardziej kosztowną część, to znaczy w różnego rodzaju skomplikowane radary i środki łączności satelitarne, jakieś anteny, prawda, centra dowodzenia i tak dalej, to wbrew pozorom kosztuje dużo więcej niż baraki Marines, a w związku z tym tutaj te koszty są w ogóle nieuwzględnione. Taki jeden radar szacowano, że kosztuje ponad miliard dolarów, prawda, był taki jeden, który tam pokazywano na początku wojny, kiedy tam najpierw poddawano wątpliwość, że coś mu się stało, potem się okazało, że jest jednak zniszczony. To był taki najbardziej zaawansowany spośród tego, co tam zostało uszkodzone czy zniszczone i podobno to trzeba po prostu wymienić na nowe. Więc krótko mówiąc, nie wiadomo jaki to będzie koszt. Co więcej, tutaj podczas przesłuchania przez senator Shaheen, to jest demokratka z New Hampshire, Hexet odmówił na pytanie, czy Pentagon w ogóle będzie ubiegał się o dodatkowe fundusze na naprawy. Nie wiadomo czemu. Co więcej, Hexet był wielokrotnie podczas przesłuchania wzywany do wyjaśnienia, dlaczego część sił zbrojnych zbliża się do niewypłacalności po tym, jak Kongres zatwierdził budżet w wysokości biliona dolarów. To jest rekordowy budżet w historii Stanów Zjednoczonych. Przyznał też, że Pentagon nie wydał jeszcze około 75 miliardów z jednorazowych funduszy wojskowych uchwalonych przez ustawodawców w zeszłym roku, chociaż już argumentował, że zostały one przeznaczone na inne priorytety, takie jak zakup zaawansowanego uzbrojenia. No więc tutaj Hexet powiedział, że wojsku brakuje pieniędzy na tak wiele, że bez dodatkowych funduszy niektóre szkolenia wojskowe będą musiały zostać ograniczone. Natomiast tutaj senatorowie powiedzieli prostą sprawę. Powiedzieli, no tu jest problemem w takim razie nie brak pieniędzy, ale kiepskie planowanie. No więc oczywiście Hexet stwierdził tak, że oczywiście to kiepskie planowanie to wszystko wina Bidena. Zrzucił to na Bidena, na Bidena jest wygodnie to zrzucać, no ale tak czy inaczej Hexet już rządzi od jakiegoś czasu. Tutaj nie da się wszystkiego na Bidena zrzucić, to po pierwsze, a po drugie przypomnijmy, to jest bilion dolarów, czyli tak, bilion dolarów jest na rok fiskalny, co więcej 75 miliardów dodatkowych środków jest niewydane, a oni potrzebują 37,5 miliarda po to, żeby zapłacić za wojnę, która nie wiadomo ile będzie kosztowała i co więcej odmawiają odpowiedzi na pytanie właśnie, czy to jest jeszcze z kosztami odbudowy, czy też bez. Więc ja bym się na miejscu tych senatorów naprawdę mocno zastanowił, bo albo ktoś tutaj, że tak powiem, nie uważał na lekcjach matematyki w klasach 1-3, albo coś jest na rzeczy, coś tutaj nie gra, prawda? Te pieniądze są znaczone oczywiście w budżecie, ale jeżeli te, które miały być przeznaczone na zakup nowego uzbrojenia nie są wydane, a chcą nowych pieniędzy na zakup nowego uzbrojenia, powstaje pytanie, to może chodzi o inne uzbrojenie, ale tak samo, jak rozumiem, Hexet nie chciał na to odpowiadać. Więc tutaj wskazuje się, że podczas przesłuchania przez Murraya Hexet przyznał się, że Iran bez wątpienia zachował potencjał militarny, ale nadal mówił, że jego armia jest w najsłabszym punkcie od dziesięcioleci. Teraz Trump jeszcze oświadczył, że amerykańskie siły planują właśnie atak na tą górę, prawda, Kilofów, prawda, jak to nazywają, czyli miejsce, w którym Iran prawdopodobnie ma zakopane instalacje nuklearne, o którym, powiedzmy krótko mówiąc, wcześniej nie wspominano. Więc tutaj podczas dalszej rundy pytań generał Kane, a właśnie Kane został jeszcze Zapytany potem, czy administracja Trumpa będzie w stanie osiągnąć swoje cele militarne w Iranie za pomocą nalotów, no bo próbują się, wiecie państwo, czego się próbują senatorowie dowiedzieć. Czy jeszcze w tej kadencji będziemy mieli inwazję lądową na Iran? To jest podstawowe pytanie, no ale ponieważ tamci nie odpowiadają wprost, więc ich tak próbują, że tak powiem, zażyć zza węgła. No więc zażyty zza węgła Kane powiedział bardzo pięknie, siła powietrzna ma swoje granice. Czyli po raz kolejny nie wykluczył inwazji lądowej. No ale proszę państwa, to inwazja lądowa to jest ogromny koszt. To znaczy to nie jest te 37 miliardów, tylko tam prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze zero co najmniej dopisać. Po drugie, to jest niesamowity koszt polityczny i pamiętajmy, ta wojna jest skrajnie niepopularna. Na cokolwiek by tam nie zrobiono w propagandzie oficjalnej, rządowej, czego by tam nie opowiadali, nie próbowali. Wiecie państwo, ci wszyscy republikanie będą musieli pojechać do swoich okręgów wyborczych i powiedzieć swoim wyborcom, że wasze dzieci zostaną wysłane na wojnę w imieniu notabene nie Stanów Zjednoczonych, tylko innego kraju, na wojnę, której już 70 prawie procent nie toleruje, im twierdzi, że jest ona niepotrzebna i jej nie popiera, będzie trzeba wydać i co więcej, no, przy inwazji lądowej trzeba założyć, że sporo, że tak powiem, pozostanie tam, gdzie wyjedzie. I będziemy mieli kolejny piękny pomnik, co najwyżej w Waszyngtonie do postawienia albo coś takiego. Więc wiecie państwo, to są skrajnie niepopularne. Wiecie państwo, gdyby to było tak, że tam, prawda, idzie, tak jak to było robione przy okazji na przykład wojny w Afganistanie, prawda, idziemy się mścić za 11 września, albo do Iraku, prawda, zapobiegamy, żeby Saddam już więcej nie miał broni chemicznej. Tak na marginesie, jak państwo wiecie, broni dostarczonej przez Zachód, żeby walczył z Iranem. Ale to już tak się o tym głośno nie mówi, więc wystarczy mu nie dostarczać, to by nie miał. No ale to już jest zupełnie inna historia, jak wiemy. Dość dobrze udokumentowana niestety. No ale to wtedy też, prawda, był tam, że tutaj Saddam zaraz napełni te skudy, prawda, jakimś tam sarinem i zacznie wysyłać na lewo i prawo. Do dzisiaj tej broni oczywiście składu nie znaleziono, ale to tym bardziej dowodzi, jak sprytny był Saddam, prawda? Bo tak ukrył, że nikt nie może znaleźć do dzisiaj. Więc no, ale tam była jakaś motywacja, tak? Te wojny jednak cieszyły się jakąś tam popularnością i były dosyć dobrze propagandowo przygotowane. No ta wojna jest skrajnie niepopularna i teraz jeszcze informacja, że mają tam się pojawić wojska lądowe, gdzie koszt prawdopodobnie ludzki takich operacji będzie potężny. To znaczy droga do Jerozolimy będzie prawdopodobnie mocno zatłoczona, z całą pewnością w porównaniu z tym, co jest w tej chwili. A i jest to kraj większy niż Irak, bardziej ludny, lepiej uprzemysłowiony i na dodatek dużo bardziej nielubiący Amerykanów, tak, chyba niż Irak. I tutaj nie ma czegoś takiego jak w Iraku, że jak tylko Saddam został obalony, to drugi rząd praktycznie już od razu czekał na bycie obsadzonym w Bagdadzie, prawda, rząd na emigracji. No tutaj też tego nie ma. Zresztą wiemy już o tym, wielokrotnie rozmawialiśmy. Więc no ale dobra, co dalej jeszcze w tym, co jeszcze dalej w tym właśnie Senacie? Kane powiedział też, że Iran nadal będzie stanowił wyzwanie w przyszłości. Natomiast jeżeli chodzi o to, tutaj mamy jeszcze dodatkowo akcję Hutich, przypomnijmy, oraz to, że cieśnina Ormus no, prawdopodobnie będzie zamknięta. Iran poinformował wczoraj, że na dwóch tankowcach, które przepłynęły nieautoryzowaną trasą, wybuchły pożary. No, mamy informacje z UK-u, że tam po prostu uderzyły w to rakiety lub drony. Także w tej chwili mamy znowu wzrost ceny ropy Brent, ale cały czas $90 za baryłkę, więc niewiele więcej. Co więcej, niektórzy analitycy twierdzą, że ponowne wprowadzenie blokady irańskich portów nie zakłóciło dochodów Teheranu z ropy, na co zresztą liczył Waszyngton. Co więcej, Teheran przyznał się do kolejnych ataków na amerykańskie aktywa wojskowe w Jordanii i Bahrajnie. Stany Zjednoczone znowu zbombardowały, jak twierdzą, centra dowodzenia, wyrzutnie rakiet i dronów oraz systemy obrony powietrznej. No, po raz kolejny systemy obrony powietrznej, które przypomnijmy, że Trump już wielokrotnie głosił, została zniszczona i anihilowana. Więc co jest jeszcze bombardowane? Znaczy, któraś informacja jest nieprawdziwa, albo te obecne, albo poprzednie. Nie ma możliwości, żeby obie były prawdziwe. Wiadomo, że Iran wystrzelił też swoje drony na amerykańskie bazy wojskowe, instalacje w Kuwejcie. Wiadomo, że drony zaatakowały obóz Arif Jan w Kuwejcie oraz stację takie lotnisko czy stację postojową dla helikopterów w obozie Udairi. oraz amerykańskiej kwatery wojskowe w bazie lotniczej Ahmad al-Jaber. Co więcej, no w tej chwili wiadomo, że tych 100 rannych to już mówiliśmy wczoraj, natomiast były też takie tam ataki na jakieś magazyny, co do których właśnie w Kuwejcie, gdzie ta baza obecnie atakowana, prawda, jest tą główną, natomiast ta, która jest tam przedstawiana jako zaatakowana, Amerykanie mówią, że, znaczy ta, że jest ona, czyli nie Arifjan, prawda, która została teraz zaatakowana, tylko była jeszcze druga, która podobno miała być opuszczona, ale jednak, jak się okazuje, jest wykorzystywana na rzekomo magazyn amunicji. I to zostało zaatakowane. Nie ma więcej informacji o tym, więc jeszcze trochę tego chaosu informacyjnego, no ale tak czy inaczej wiadomo, że bazy w Kuwejcie, i to liczne, są dalej atakowane i Kuwejt niespecjalnie sobie może z tym radzić, tym bardziej, że no właśnie, tym bardziej, że te ataki są nękające, nasilające się i powtarzają się wiele razy w ciągu dnia. Czyli jak Państwo to oglądacie, prawdopodobnie będą kolejne ataki. Także, proszę Państwa, jest problem Pentagonu. Pentagon, wiecie Państwo, to jest tak, że gdyby wtedy Trump poszedł do kongresu i poprosił o to, żeby przedłużyć wojnę w Iranie, a nie dosyć ostentacyjnie ten kongres omijał, bo pamiętajcie Państwo, że republikanie, no wiadomo, demokraci są w opozycji, więc oni są przeciw. Natomiast dlaczego republikanie głosują? No republikanie głosują przeciwko tej wojnie z przyczyn pryncypialnych, bo oni uważają, że w ten sposób Trump narusza, bądź też łamie konstytucję, a z całą pewnością, czyli krótko mówiąc, uzurpuje sobie te uprawnienia, które należą do parlamentu. A jednak na tym ten ortodoksyjny trójpodział władzy bardzo ściśle egzekwowany, większość polityków, szczególnie właśnie konserwatystów, republikanów, uważa za fundament republiki, że jak tego nie będzie, to po prostu państwo się rozpadnie, to mają rację, bo tak się właśnie wypaczają systemy właśnie republikańskie, przechodzą albo do oligarchii, albo do dyktatury, w takiej sytuacji, w której te reguły właśnie trójpodziału i wyraźnego jednak hamowania się władz nie są przestrzegane. I te wszystkie właśnie hamulce, te wszystkie mechanizmy, które miałyby właśnie zapobiec takiemu osuwaniu się republiki w tyranię w Stanach Zjednoczonych, no większość z nich nie zadziałała jak do tej pory i większość z nich nie działa. A te kolejne przesuwanie właśnie tych mocy sprawczych, wojennych, czyli kwestii fiskalnej, no to na szczęście Sąd Najwyższy wreszcie orzekł, że jednak to kongres musi nałożyć nowe podatki, więc nie można ich traktować tak jak normalnie nakładania sobie podatków ceł. Więc tutaj na razie mamy przynajmniej Sąd Najwyższy, który to zablokował, no ale tutaj w tej kwestii, zanim Sąd Najwyższy podejmie jakąś decyzję, pewnie jakieś decyzje Trumpa zostaną jednak zaskarżone, bo tutaj ta ustawa o prerogatywach właśnie wojennych po wojnie w Wietnamie wprowadzona właśnie ma zapobiegać temu, co się dzieje w tej chwili, czyli temu, że prezydent sobie wysyła żołnierzy gdzie chce na wojnę bez zgody kongresu, a kongres ma tylko głosować nad kolejnymi miliardami dolarów na takie wojny. Więc dlatego właśnie tłumaczę tak długo, żeby wytłumaczyć Państwu, dlaczego republikanie po prostu głosują przeciwko. No nie dlatego, że nagle zaczęli kochać demokratów, tylko właśnie dlatego, że uważają, że jest to bardzo niebezpieczne precedensy dla republiki. No i jeżeli Trump tak robi, to kolejny na przykład demokrata, jeżeli by objął władzę, będzie robił dokładnie to samo. Czyli będzie tak samo to przesunięte już prawo, będzie sobie naginał do własnych potrzeb. A temu właśnie miały te ustawy zapobiegać. Państwo, temat drugi to jest cieśnina Bab el-Mandeb zablokowana. Otóż statki płynące do Arabii Saudyjskiej zawracają, sygnalizując nową blokadę Morza Czerwonego. Blokada została ogłoszona przez Houthi, ja już Państwu o tym mówiłem, natomiast okazuje się być skuteczna bez konieczności ataków. Otóż duży statek towarowy płynący do Arabii Saudyjskiej został we wtorek zawrócony właśnie przez Houthi. To jest jeden w sumie już z 6 statków, które zmieniły swój kurs potem, kiedy Houthi rozpoczęli egzekwowanie ogłoszonej blokady Morza Czerwonego. I tutaj jest to potwierdzone przez firmę Lloyda. Znaną Państwu na pewno. Więc co więcej, kontynuowanie podróży w kierunku portów saudyjskich naraziłoby statki na ryzyko ataków w dowolnym miejscu w zasięgu operacyjnym jemeńskich sił zbrojnych. To zostało wysłane do operatorów statków, w tym przypadku akurat statek należący do Chin, prowadzony zresztą przez Houthi, prawda, centrum ich operacji. To donosi właśnie Lloyd's List. W mailu poinformowano o anulowaniu zgody na tranzyt statku Liu Jiang Kou. We wtorek wiele innych statków przepłynęło przez cieśninę Bab el-Mandeb. To jest kanał, przypomnijmy, oddzielający Zatokę Adeńską od Morza Czerwonego. Mimo pierwszych oznak, że blokada ogłoszona dzień wcześniej została tam wprowadzona. Natomiast oświadczenie Houthi wzbudziło obawy, że zaostrzenie wojny z Iranem może pogłębić jeszcze zawirowania gospodarcze, które są spowodowane ciągłymi zakłóceniami w transporcie ropy naftowej. Obecnie 10% światowych dostaw ropy naftowej jest wstrzymanych z powodu zakłóceń w cieśninie Ormus, która jest w dużej mierze zamknięta właśnie z powodu no nie tylko gruźb, ale również min i tych ataków na tankowce. Jeżeli posunięcie Houthi będzie skuteczne, to się te dostawy globalne ropy zmniejszą się jeszcze o około 7%, w sumie 17%. Tutaj wywiad, taka firma wywiadu morskiego Windward poinformowała, jak pisze dzisiaj amerykańska prasa, południowy korytarz Ormus jest niemal sparaliżowany po serii ataków na tankowce, a ogłoszona blokada Houthi spycha zagrożenie na zachód w kierunku Morza Czerwonego. No więc jak do tej pory na Morzu Czerwonym nie było żadnego ataku ani na Morzu Czerwonym, ani w cieśninie Bab el-Mandeb ze strony Houthich. No ale ten właśnie Liujiangku to jest transportowiec pojazdów, który jest obsługiwany przez COSCO, prawda, czyli przez chińską firmę żaglugową, płynął przez Zatokę Adeńską w kierunku Morza Czerwonego i zmierzał oficjalnie do portu w Dżuddzie, czyli portu saudyjskiego, czyli objętego blokadą. Zawrócił, w tej chwili nie wiadomo, co będzie dalej z nim. Potem trzy tankowce powiązane z Arabią Saudyjską przepłynęły lub zbliżyły się do cieśniny, natomiast ruch innych statków odbywał się bez zakłóceń. Następnie dwa tankowce z Hongkongu, czyli Shin Tong Yang i New Prime, płynące do portu Yanbu w Arabii Saudyjskiej, wykonały nagłą zmianę kursu na Morzu Arabskim. Potem New Prime zmienił swój deklarowany cel podróży z Yanbu na kanał Suezki w Egipcie. Również Lloyd poinformował, że indyjski tankowiec Virat wykonał zmianę kursu na Morzu Arabskim. Dwa kolejne tankowce zmieniły kurs, kierując się na południowy zachód od portów saudyjskich w stronę cieśniny i tak samo właśnie jednym z nich był Shin Yong Yang należący do COSCO, który zawrócił po wypłynięciu w poniedziałek. Następnie kolejny grecki tankowiec Rodos wykonał zmianę kursu około 160 km po rozpoczęciu podróży do Indii i zmienił deklarowany cel podróży znowu na kanał Suezki. No więc to jest tak, że tutaj mamy dzisiaj też coraz liczniejsze analizy, no bo analizy dotyczące cieśniny Ormus to już wszyscy znają na pamięć, natomiast jest trochę mniej tych analiz dotyczących takiej właśnie blokady, bo proszę zwrócić uwagę, poprzednie blokady ogłoszone przez Houthich to nie były blokady statków płynących do i z Arabii Saudyjskiej, tylko to miały być statki związane z państwem położonym tam, gdzie chce, lub z USA, lub z innymi stronami, które byłyby zaangażowane w wojnę i one nie miały prawa przepływania przez Morze Czerwone. W tej chwili została wprowadzona klasyczna blokada morska, tak? Klasyczna taka, która jest przynajmniej w prawie zwyczajowym morskim dosyć dobrze opisana. Co prawda ona na dodatek musi być egzekwowalna, no ale jak na razie Houthi ją egzekwują. To, czy będą w stanie zatrzymywać albo zatapiać, albo w inny sposób atakować statki, które naruszą ten reżim, to jest zupełnie inna sprawa, ale przy okazji poprzedniej wojny, poprzedniej blokady udowodnili, że może nie wszystkie, ale sporo są w stanie uszkodzić. Na ile jeszcze te zdolności pozostały, na ile im pozostało tego uzbrojenia, na ile się dozbroili w tej kwestii, to tego nie wiemy. Dowiemy się właśnie, to jest jedyny sposób na sprawdzenie, dowiemy się właśnie przy okazji tej blokady. Natomiast wskazano właśnie, że blisko 10% światowego handlu morskiego przechodziło przez cieśninę Bab el-Mandeb. Natomiast to było zanim, przed 2023 roku, zanim rozpoczęły się ataki Houthi. Ten udział spadł do około 3% w zeszłym roku, czyli pozostałe po prostu pływają dookoła Afryki. Natomiast kilka fal ataków Houthi w ostatnich latach skłoniło armatorów do po prostu unikania Morza Czerwonego. I wielu z nich po prostu już rutynowo kieruje swoje statki wokół południowego krańca Afryki. Jest to kosztowna trasa, o tysiące mil dłuższa, która wydłuża tą podróż o co najmniej 2 tygodnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę też, jak to musi wpływać. My nie mamy jeszcze tych danych pełnych, ale jak to musi wpływać i będzie wpływało na kanał Suezki, na finanse Egiptu. To jest ciekawostka. Cieśnina Bab el-Mandeb nadal stanowi natomiast ważny kanał eksportu ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców z Bliskiego Wschodu, Azji i Rosji. Ten ruch wzrósł tutaj znacząco, ponieważ Arabia Saudyjska wykorzystuje ten szlak i ten swój, prawda, port Janbu i terminal, ten wschód-zachód, żeby omijać cieśnin Ormus. Natomiast no jeżeli tak się stanie, to znaczy i Huti będą w stanie atakować właśnie port Dżanbu, no przy okazji tej wojny długotrwałej z Arabią Saudyjską udowodnili, że są w stanie zarówno zaatakować dronami ten rurociąg, który są w stanie dość poważnie uszkodzić, a po drugie, że są w stanie również zaatakować same instalacje naftowe w porcie Dżanbu. To nie musi być duży atak, tak? Trzeba pamiętać, że to jest ropa naftowa, więc ona, wiem, że dla wielu to będzie zaskoczeniem, ale ona się potrafi zapalić. I później takie pożary, prawda, dokonują kolejnych zniszczeń, więc to nie jest tak jak z portami innymi, komercyjnymi, gdzie wymiana szybka części infrastruktury jest możliwa. Tutaj to tak łatwo nie jest. Więc oczywiście można powiedzieć, że Huti zostaną w związku z tym zbombardowani odwetowo i tak dalej. Jak już wielokrotnie mówiłem, no 10 lat bombardowań saudyjskich przetrwali, więc dla nich 11 rok nie robi już specjalnie za dużej różnicy. Tym bardziej, że cały czas są pod blokadą przez saudyjską i pod embargiem. Arabia Saudyjska jest największym eksporterem ropy naftowej w Zatoce Perskiej. W maju wysyłała przez właśnie port Dżanbu 3,6 miliona baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej połowę całkowitego eksportu kraju sprzed wojny. Teraz, żeby odebrać te ładunki ropy, przetransportować je do odbiorców w Azji, statki muszą przepłynąć przez Bab el-Mandeb, ominąć właśnie wybrzeża Jemenu, które jest kontrolowane przez Huti. Jeżeli nie będą w stanie tego zrobić, no to jedyny sposób jest taki, że na przykład wpłyną do Dżanbu, ale później będą płynąć przez kanał Suezki, próbować uciec na Morze Czarne też nie próbują, na Morze Śródziemne, no i później opływać Afrykę ewentualnie, więc to jest, jeżeli mają klientów na przykład w Azji, więc to jest zasadnicze zwiększenie cen po prostu takiej ropy, która będzie przez to droższa. No więc to, teraz tak, jeżeli chodzi, więc te ceny ropy mogą wzrosnąć, ale dzisiaj jeszcze analitycy nie potrafią powiedzieć jak, bo nie wiedzą jak zachowają się przede wszystkim właśnie właściciele tychże tankowców. Tym bardziej, że może się okazać, że oni w ogóle nie będą w stanie do Dżanbu wpływać ze względu na to, że Huti będą ich atakować. No więc tak, po tym jak Stany Zjednoczone i państwo położone wiadomo gdzie rozpoczęły wojnę z Iranem, Huti wielokrotnie ostrzegali, że mogą zamknąć tę cieśninę. Natomiast się bardzo długo wstrzymywali z ostrzałem morskim. To jest tak, że w sumie w lipcu zatopili dwa masowce w bardzo krótkim odstępie czasu. Potem zaatakowali też właśnie statek w pobliżu Dżanbu. Natomiast no, trzeba pamiętać, że Huti utrzymują w dużej mierze kruchy rozejm z Arabią Saudyjską od 2022 roku. Wtedy doszło do tego zawieszenia broni, które tam z różnymi zawirowaniami, ale trwa. Natomiast na kilka dni przed ogłoszeniem Hutich o zagrożeniu dla saudyjskich statków zostało zaatakowane lotnisko Abha w Arabii Saudyjskiej, ale to się stało po tym, kiedy saudyjskie samoloty zaatakowały międzynarodowe lotnisko w Sanie. Chodziło o to, żeby uniemożliwić lądowanie irańskiego samolotu z delegacją właśnie Hutich. Delegacja wracała z Teheranu po pogrzebie Chameneiego. Więc Huti w odwecie zaatakowali lotnisko Abha, zapowiedzieli utrzymanie lotów notabene między Saną a Teheranem i ostrzegli, że są gotowi zakłócić funkcjonowanie saudyjskich lotnisk do czasu zakończenia tego, co oni określili mianem oblężenia lotniska w Sanie. Tak, więc żeście państwo znali tą bazę, dlaczego tam się coś takiego dzieje. A kim są Huti? No to ja, proszę państwa, są trzy odcinki specjalne. Patroni na Patronite mogą je sobie spokojnie oglądać, także jeżeli państwo nie jesteście patronami, to możecie zostać i jak zostaniecie, to będziecie mieli dostęp do tych odcinków. Tam macie całą historię Hutich oraz całą historię tego konfliktu właśnie między Arabią Saudyjską a Hutich. To jest ruch notabene studencki, to jest ruch, który wyewoluował dlatego, bo prezydent Saleh potrzebował jakiegoś wroga wewnętrznego, na którym skupił uwagę opinii publicznej i tak sobie wykreował ich sobie. Notabene z ruchu protestów studenckich wyrosło to do jednej z największych sił, no trudno powiedzieć, że partyzanckich, bo oni rządzą północnym Jemenem, więc już partyzantami nie są. Więc oprócz Talibanu, prawda, to jest taka druga siła partyzancka, no i oczywiście HTS teraz, która zdobyła władzę w dużym państwie. Natomiast ugrupowanie poniosło straty po tym, jak w zeszłym roku wielu przywódców i wiele sprzętu wojskowego zostało podobno zniszczonego przez Stany Zjednoczone. Ale z drugiej strony Stany Zjednoczone prosiły o rozejm i o pokój, bo ten sprzęt wojskowy, który został zniszczony, nie wiadomo jeszcze, czy był, bo tam po prostu, znaczy, może inaczej. Co mogło zostać po 10 latach saudyjskich intensywnych bombardowań, co więcej jeszcze wspieranych wywiadowczo przez USA? No więc to, co zostało, było niszczone później przez USA po raz kolejny. I tak to, proszę Państwa, mniej więcej wygląda. Także mamy w tej chwili wyglądającą na przynajmniej częściowo skuteczną blokadę portów saudyjskich na Morzu Czerwonym i jakoś jeszcze no, niewyegzekwowaną blokadę cieśniny Bab el-Mandeb, no, ale zgodnie z samymi tymi dyrektywami Huti ma to dotyczyć tylko statków, które płyną do Dżanbu, prawda, czy do Dżuddy, a nie w ogóle przepływającymi przez Bab el-Mandeb, więc tutaj mamy, to jest ta różnica. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny. No proszę Państwa, mamy kolejny temat blisko wschodni, równie sensacyjny co poprzednie. W zasadzie gdyby nie ta wojna, pewnie byłby to temat główny. Otóż Arabia Saudyjska staje się potęgą atomową. Saudyjczycy osiągnęli porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, które pozwoli im na, uwaga, co? Wzbogacanie paliwa jądrowego. To, czego nie wolno Iranowi, ma być wolno Arabii Saudyjskiej. To jest tak, że amerykańscy ustawodawcy oraz urzędnicy z państwa położonego tam, gdzie chce, wyrazili bardzo głośny sprzeciw wobec takiego planu, który ma zostać ogłoszony dzisiaj, w zasadzie już został chyba ogłoszony w momencie, kiedy państwo to oglądacie, obawiając się, że królestwo może wykorzystać cywilny projekt nuklearny do rozwoju broni jądrowej, bo może. Otóż administracja Trumpa właśnie ma dzisiaj to ogłosić, ale to już prasa arabska pisze o tym od wczoraj w nocy właściwie, że osiągnęła szerokie porozumienie nuklearne z Arabią Saudyjską, które może doprowadzić do tego, że kraj ten będzie mógł wzbogacać własne paliwo do reaktorów jądrowych, czyli robić dokładnie, może nawet pożyczyć wirówki, prawda, od Teheranu tanio, prawda, niektóre uszkodzone być może do remontu. W każdym razie szacuje się, że to jest oczywiście niezwykle lukratywny deal dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, no powiedzmy sobie, są też w potrzebie budżetowej, jak wiemy, nieustającej. To da miliardy dolarów amerykańskiemu przemysłowi jądrowemu. Poczynając zresztą od firmy Westinghouse, która projektuje reaktory amerykańskie sprzedawane za granicę, bo zdaje się, to jest właśnie element porozumienia, że owszem, to będzie robione, ale będzie robione oczywiście przez firmy amerykańskie. Administracja Trumpa ma dzisiaj właśnie formalnie podpisać, tak jak mówię, no jeszcze, jak ja Państwu o tym opowiadam, to jeszcze nie podpisała, ale już prasa arabska pisze, jakby podpisała, ogłosić to porozumienie i to poinformowało dwóch amerykańskich urzędników anonimowych. Oczywiście porozumienie prawdopodobnie zyska poparcie wielu republikanów, tym bardziej, że tam są wielkie firmy w to zaangażowane, ale niektórzy właśnie ustawodawcy amerykańscy oraz, wiadomo, urzędnicy z którego kraju sprzeciwiają się, ponieważ są przekonani, że królestwo może wykorzystać cywilny projekt do opracowania broni jądrowej, do czego zresztą dąży Arabia Saudyjska od lat. Są takie, proszę Państwa, plotki już istniejące od wielu lat, na przykład, że próbuje od lat kupić po prostu gotowe bomby od Pakistanu. Zresztą być może kupiła, to tego jeszcze tego nie wiemy, dopóki nie użyje. Natomiast no, porozumienie to jest przedmiotem dyskusji od lat. Za rządów Bidena ono było postrzegane jako element pakietu Abrahama, czyli krótko mówiąc, Arabia Saudyjska uznaje państwo położone tam, gdzie chce, normalizuje stosunki, a w zamian za to dostaje różne rzeczy od Bidena. No więc Arabia Saudyjska odpowiedziała po tatarsku, że tak powiem, Amerykanom i nic z tego nie wyszło. Natomiast no, po tych atakach z 7 października 2023 roku, notabene trzeba pamiętać, że to były, te ataki były sprowokowane w dużej mierze, znaczy sprowokowane, no, to, że one odbyły się w danym momencie, żeby być bardziej precyzyjnym, to właśnie między innymi ze względu na zaawansowanie tych rozmów wtedy. Że no, pojawiła się taka nawet wypowiedź, prawda, Mohammada bin Salmana, że on byłby gotów, że tak powiem, odrzucić całkowicie sprawę Filistynów, prawda, i tutaj podpisać te lukratywne deale. No i wtedy humus uderzył, tak, i to było dosłownie kilka dni pomiędzy jednym a drugim wydarzeniem i zresztą słusznie potem, zresztą nawet ci członkowie biura politycznego humusu, co prawda chyba już nieżyjący, jeżeli dobrze pamiętam, obecnie nieżyjący, wtedy jeszcze żyjący, oni właśnie nawet potwierdzali, że to właśnie w związku z tym było. Że ten atak był na jakąś inną datę w ogóle przewidywany. No ale dobra, to jest inna sprawa. W każdym razie Trump oddzielił teraz propozycję współpracy amerykańsko-saudyjskiej od wszelkich żądań uznania państwa położonego tam, gdzie chce, przez Arabię Saudyjską. Tym bardziej, że Arabia Saudyjska konsekwentnie mówi, że nie uzna, dopóki tu jest cały zestaw ich żądań. No więc porozumienie będzie wymagało przeglądu przez Kongres, który ma na mocy ustawy o energii atomowej prawo do głosowania w rezolucji wyrażającej na przykład dezaprobatę. Natomiast w praktyce porozumienie prawdopodobnie zostanie przyjęte, ponieważ Kongres musiałby nie tyle uchwalić ustawę, co mieć większość pozwalającą odrzucenie weta Trumpa, no bo wtedy Trump miałby prawo weta do takiej właśnie uchwały, a potem trzeba byłoby to weto obalić. Więc prawdopodobnie przejdzie tak czy inaczej, ale wskazuje się, że debata nad porozumieniem prawdopodobnie będzie bardzo mocno zacięta. Co więcej, Trump będzie musiał się zgodzić na warunki, które mogą ograniczyć możliwość na przykład wizyt międzynarodowych inspektorów w miejscach kraju, które mogą być drogą do przekierowania paliwa na projekty zbrojeniowe. Zgodził się również podobno, że po przeprowadzeniu wspólnie z Arabią Saudyjską badań nad ekonomiką produkcji, Saudyjczycy mogą otrzymać pozwolenie na wzbogacanie uranu lub przetwarzanie plutonu na swoim terytorium. No, Wall Street Journal, prawda, poinformował wczoraj wieczorem jeszcze, że Trump zatwierdził taką umowę. Natomiast zresztą książę Muhammad obiecał, że prawda, czyli MBS, Muhammad bin Salman, czyli de facto rządzący Arabią Saudyjską, choć ciągle jest jeszcze formalnie księciem tronu, że oto, no jeżeli chodzi generalnie o to, kiedy zostało to w ogóle dogadane, to wszystko zostało uzgodnione podczas wizyty Muhammada bin Salmana w Białym Domu w listopadzie ubiegłego roku i od tego czasu rzekomo przedstawiciele USA i Arabii Saudyjskiej prowadzą rozmowy na temat tego planu. Szczegóły były finalizowane wiosną i latem tego roku i planowano wkrótce przedstawić plan Kongresowi. To napisał zresztą New York Times na początku tego miesiąca. Porozumienie obejmuje obecnie dwa tajne listy zawarte z Saudyjczykami. Tutaj administracja nie będzie chciała ich ujawnić, twierdząc, że zawierają one zastrzeżone informacje biznesowe i dotyczą kwestii wrażliwych bezpieczeństwa narodowego. Natomiast niektórzy członkowie Kongresu mogą nie chcieć zagłosować, jeżeli za czymś, no czegoś, czym się nie mogą zapoznać. Tym bardziej, że pamiętajmy, że część członków Kongresu ma uprawnienia do wszelkich dostępu tajemnic państwowych. Więc to będzie ciekawa bardzo batalia w Kongresie, na pewno, to nie ma dwóch zdań. To porozumienie nazywa się porozumieniem 1-2-3, które ustanawia prawnie wiążące ramy współpracy nuklearnej między państwami. Tutaj ma ono na celu nierozprzestrzenianie broni jądrowej. W sumie twierdzi amerykańska prasa, że Stany Zjednoczone zawarły 26 takich porozumień z 51 rządami i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Więc no, te ustępstwa Trumpa podobno są bardzo znaczące. Podobna umowa zawarta ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w 2009 roku była dużo bardziej restrykcyjna. Na przykład Emiraty zgodziły się na rygorystyczne inspekcje, podpisując specjalny protokół dodatkowy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. I zgodziły się również zrezygnować z prawa do produkcji własnego paliwa, odcinając się od możliwości posiadania infrastruktury do produkcji broni. No więc i to miał być taki właśnie, uznano to wtedy, że to jest taki złoty standard w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Natomiast teraz jest zupełnie inaczej. Co prawda administracja rzekomo twierdzi, ale to mówię, to proszę Państwa, wiem z prasy amerykańskiej i arabskiej, więc to nie są oficjalne wypowiedzi, tylko opisy opisów, tak? Że będą inne ograniczenia, że będą jakieś wspólne partnerstwa, które pozwolą na śledzenie tego programu Królestwa, ale prawie na pewno już teraz jest to faktem i tak to jest przedstawiane, że Trump wycofał się z ograniczeń wynegocjowanych jeszcze przez administrację Busha i potem Obamy. No więc teraz tak, trzeba też pamiętać, że podczas pierwszej administracji Trumpa Thomas Barak Jr., prawda, biznesmen główny, zbieracz funduszy dla Trumpa, proponował Białemu Domowi, żeby amerykańskie firmy, w tym jego własna firma, właśnie Private Equity, pomogły Arabii Saudyjskiej w budowie elektrowni jądrowych. Natomiast to utknęło w martwym punkcie właśnie ze względu na niechęć Arabii Saudyjskiej do akceptowania amerykańskiej polityki nierozprzestrzeniania broni jądrowej, w tym właśnie tych kontroli. Potem administracja Bidena prowadziła rozmowy na temat cywilnej umowy nuklearnej, ale to już o tym opowiadałem. W kwietniu 2025 roku, po dojściu Trumpa do urzędu, Chris Wright, prawda, który jest sekretarzem do spraw energii, jak pamiętamy, omawiał właśnie propozycję z Mohammadem bin Salmanem podczas wizyt w Królestwie. No więc co jeszcze, właśnie a propos, no jeszcze to jest tak, że Trump i książę Mohammed w listopadzie ubiegłego roku doszli do porozumienia w sprawie porozumienia obronnego, które między innymi dawałoby Królestwu myśliwce F-35, ale traktat nie został, znaczy nie doszło do podpisania tego traktatu. Teraz, natomiast podczas tegorocznej wojny, to jest notabene, dlatego o tym mówię, ponieważ administracja Bidena to wtedy pakietowała, czyli ta broń, czyli ten pakiet nuklearny plus umowa obronna za unormowanie stosunków z państwem położonym tam, gdzie chce. Teraz to zostało rozdzielone, natomiast ta umowa niby wynegocjowana nie została podpisana. Natomiast tak czy inaczej, no w trakcie tej wojny Arabia Saudyjska polegała na Stanach Zjednoczonych, szczególnie w zakresie dostaw pocisków przechwytujących, czyli między innymi Patriotów. Natomiast, no właśnie, saudyjscy urzędnicy mają obawy, że amerykańska polityka na Bliskim Wschodzie, w tym partnerstwo z krajem położonym tam, gdzie chce, zwiększa, a nie zmniejsza ryzyko dla Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki. Dlatego między innymi państwa te prowadziły rozmowy z Iranem, prawda, unormowały stosunki i godziły się na pośrednictwo chińskie przy okazji w tej sprawie. Ale to już jest zupełnie inna historia, więc tutaj o całej historii relacji amerykańsko-saudyjskich nie mamy czasu, żeby opowiadać i subtelnościach, ale wiedzmy, że mamy tę umowę, która dzisiaj ma zostać ogłoszona, tak jak mówię, no państwo jak oglądacie już pewnie ogłoszona została i jako taka, że została wynegocjowana, podpisana czy parafowana, ona jest przedstawiana również w prasie arabskiej. Państwo, no kolejny temat byłby tematem sensacyjnym na pierwszą stronę gazety, gdyby nie te tematy, które uznałem, że jednak są sensacyjne bardziej. Otóż mamy Ukrainę. Zełenski wyrzuca szefa armii, więc to się dopiero dzieje, tak? To jest tak, że Zełenski odsunął wczoraj dowódcę ukraińskich sił zbrojnych kilka dni po nagłym odwołaniu ministra obrony kraju, który zresztą zyskał uznanie jako architekt coraz skuteczniejszych ukraińskich ataków dronów na Rosję. Zełenski mianował generała dywizji Michajło Drapatego, dowódcę połączonych sił zbrojnych, na miejsce generała Oleksandra Syrskiego, który dowodził armią od lutego 2024 roku. Zresztą uznawano go za wielkiego lojalistę wobec prezydenta. Zełenski powiedział w oświadczeniu: wszyscy dzielimy to samo pragnienie, pokonanie wroga i stworzenie na linii frontu poprzez wywieranie presji na Rosję, warunków, które zmuszą Rosję do zawarcia pokoju. W oświadczeniu właśnie powiedział też: jutro sformalizujemy wszystkie decyzje, czyli dzisiaj. No więc dymisja Syrskiego następuje po kilku dniach, już Państwu mówiłem, bo o tych zawirowaniach politycznych mówiłem już w poniedziałek, więc dymisja Syrskiego następuje po tych zawirowaniach, po tym jak Zełenski w ubiegłym tygodniu zwolnił popularnego ministra obrony Michajło Fiodorowa. Zełenski stwierdził, że komunikacja między Fiodorowem a Syrskim załamała się i stanął po stronie generała właśnie Syrskiego w odwołaniu ministra obrony. Co zresztą ta zmiana, jak powiedziano, no, była też zmianą, która ujawniła też konflikt pokoleniowy między czołowymi dowódcami, prawda? A trzeba pamiętać, że to się wszystko dzieje w takiej sytuacji, w której w ostrożny sposób mówi się, że siły zbrojne ukraińskie zdają się zyskiwać przewagę w starciu z Rosją, choć jest to dyskusyjne, ale na pewno już nie przegrywają, tak jak w ubiegłym roku, ani na pewno nie w takiej skali. Także zwolnienie ministra obrony wywołało powszechne protesty w Kijowie. Demonstranci obawiają się, że to wszystko może razem podważyć wysiłek wojenny Ukrainy, no i domagali się oczywiście przywrócenia jego na stanowisko. Potem Zełenski spotkał się w weekend z wysokimi rangą dowódcami, którzy byli również potencjalnymi kandydatami na dowodzenie armią. Między innymi spotkał się z Ołechem Apostolem, dowódcą wojsk powietrzno-desantowych, Władimirem Horbatiukiem, zastępcą szefa sztabu generalnego oraz właśnie z Drapatym. No więc teraz będzie Drapaty, będzie teraz dowodził. Budanow, który jest, jak Państwo pamiętacie, szefem administracji Ukrainy, zaapelował o spokój, powiedział: sytuacja jest rozwiązywana profesjonalnie, konstruktywnie i w najlepszym interesie naszego państwa. Debata jest normalną rzeczą w wolnym kraju. Ważne, aby trwała pokojowo, bez prowokacji, które mogłyby zagrozić naszemu bezpieczeństwu narodowemu. No jak mówi, że bez prowokacji, czyli spodziewał się prowokacji, tak? No więc wraz z rozprzestrzenianiem się protestów w sprawie poparcia dla Fiodorowa, no Drapaty poparł odsuniętego ministra obrony. On napisał w dzień po dymisji Fiodorowa coś takiego. Wojsko potrzebuje zmian, ale bez sprawiedliwości żadna zmiana nie będzie miała sensu dla ludzi, którzy codziennie dźwigają tę wojnę na swoich barkach. No więc generalnie podobno Zełenski, ja od razu mówię, że ja to cytuję, proszę Państwa, za mediami, ja nie siedzę aż tak głęboko w tej problematyce wewnętrzno-ukraińskiej. Są tacy publicyści, a i niektórzy politycy, którzy tak bardzo siedzą głęboko, że można odnieść wrażenie, że są w tej polityce. Więc, no krótko mówiąc, ja to powtarzam Państwu za mediami. Otóż podobno było tak, że Zełenski był pod coraz większą presją ze strony parlamentarzystów i polityków ze swojego również kręgu, żeby jednak odsunąć Syrskiego. Po tym, jak Fiodorow został odwołany w środę, oskarżył Syrskiego o blokowanie jego inicjatyw mających na celu usprawnienie i modernizację ukraińskich sił zbrojnych, twierdząc, że tkwi w przestarzałych taktykach pola walki, zamiast wprowadzać innowacje, by pokonać Rosję. Wiecie Państwo, to wszystko trzeba pamiętać, są komunikaty, które są czytane również przez Amerykanów. I taki Trump potem sobie rozważa, aha, to znaczy, że są nienowocześnie zarządzani. No to mam pretekst, żeby im nie pomagać, prawda? Albo że, no to w takim razie jednak Putin wygra, to może jednak, jak wiemy, no Trump lubi stawać blisko podium z pucharami, nawet jeżeli nie on te puchary zdobywa. No dobra, w każdym razie, ja się trochę tu spłycam, bo to jest dużo bardziej skomplikowane, no ale tak, to jest też, to są wszystko też komunikaty, które są czytane bardzo dokładnie wśród zarówno przeciwników, jak i zwolenników Ukrainy na całym świecie i tak samo przeciwników, zwolenników Rosji. A to niekoniecznie musi przebiegać wzdłuż granic państwowych. Więc tutaj jeszcze mamy tak, Syrski tutaj, Fiodorow powiedział, Syrski nie chce rozmawiać o problemach twarzą w twarz. Syrski uratował nasz kraj w 2022 roku, dowodził operacją kijowską, dowodził operacją charkowską. Nie możemy lekceważyć takiego dowódcy, mówi właśnie Fiodorow, ale wojna zmieniła się diametralnie, architektura dronów ewoluuje, a nowe funkcje pojawiają się w dronach co najmniej 4 razy w roku. Powiedział, system dowodzenia i kontroli uległ zmianie i my również musimy się zmienić, nie możemy wciąż polegać na tym, co działo się kiedyś. No więc Syrski w poniedziałek odpowiedział Fiodorowowi publicznymi przeprosinami, co zresztą było dużą niespodzianką. Tutaj uważałem, że naszą relację za profesjonalną, obejmującą złożone kwestie, odmienne stanowiska, tak właśnie powinno być między dwiema instytucjami podczas poważnej wojny. Jeśli w jakikolwiek sposób kogoś uraziłem, Michajło Alternawyczu, proszę mi, no, z odciestwem, prawda, czyli z imieniem ojca, prawda, proszę mi wybaczyć, czasami bywam surowy, ale proszę pana i wszystkich, którzy z takim zainteresowaniem śledzą tę historię, skupmy się nie na sprawach osobistych, ale na szerszym obrazie, na zwycięstwie. No nie wiadomo, czy teraz, czy Fiodorow powróci na to stanowisko. Zełenski mianował Jewchenija Chmarę pełniącego obowiązki ministra obrony i zapowiedział, że zwróci się do parlamentu za zatwierdzenie jego kandydatury, ale w późniejszym terminie. Chmara pełnił wcześniej obowiązki szefa służb bezpieczeństwa. Teraz wczoraj Zełenski powiedział jeszcze, że spotkał się z Fiodorowem i zaproponował mu godne stanowisko kierownicze, które pozwoli połączyć potencjał technologiczny i zapewnić jego dalszy rozwój. No, Fiodorow jednak nie powiedział, czy się zgadza na tę propozycję. Natomiast w oświadczeniu we wtorek nazwał nominację Drapatego nowym wiatrem i nową nadzieją w walce wolnych ludzi o wolność i sprawiedliwość, ale nic nie powiedział o Zełenskim. Fiodorow powiedział, musimy działać szybciej, pisać nowe rozdziały, naprawiając wszystkie poprzednie błędy. No i tyle, prawda, proszę Państwa, jakby z pola walki na mediach społecznościowych na Ukrainie. Nie wiadomo, co się, jak to się potoczy dalej. No dzisiaj być może będziemy mieli kolejne po południu zdarzenia, ale ponieważ się o 19.30 mamy live'a, więc jeżeli coś się pojawi nowego w tej telenoweli, to oczywiście Państwu o tym opowiem. Proszę Państwa, i mamy temat, kolejny to jest temat libański. Jak Państwu już mówiłem, jest generał, obecnie prezydent Aoun jest w Waszyngtonie, spotkał się z Trumpem. Zresztą spotykał się też z Rubio i tak dalej. W każdym razie tutaj Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Libanu stwierdził, że Stany Zjednoczone popierają jego wysiłki i będą również się zajmowały mediacją w sprawie porozumienia między Libanem a krajem położonym tam, gdzie chce. Trump bardzo ładnie i prawdziwie powiedział, że Liban jest krajem bardzo źle traktowanym od dawna, co jest prawdą. Jest to całe spotkanie jest najnowszą próbą Białego Domu, żeby pośredniczyć w wycofaniu wojsk państwa położonego tam, gdzie chce, z Libanu. Trump zresztą spierał się z Yahu Natanem o postępowanie jego w Libanie, domagając się, żeby również państwo położone tam, gdzie chce, no, zaprzestało swojej ulubionej działalności dotyczącej osób cywilnych. Natomiast no, państwo położone tam, gdzie chce, robiło i robi dalej to, co chce, jak, i jak zwykle chce. Zresztą, państwo pamiętacie, pan minister przedwczorajszy zresztą właśnie chwalił się ostatnio, że wszystkie domy, które tam mają pod pieczą, jako siła, która wkroczyła na swoje ziemie, przecież jakby nie było, podlegają całkowitej dezurbanizacji. Także tam są w tej chwili wsie, z których się już wycofali, bo się wycofali z trzech wsi, tam podobno jeden dom stoi na przykład. Nie wiadomo czemu. Może zostawili sobie na później. W każdym razie to jest tak, że państwo położone tam, gdzie chce, rozpoczęło lądową inwazję w marcu po wspólnym ataku USA i państwa położonego tam, gdzie chce, na Iran. Jahunatan powiedział wtedy, że ataki Jabollahu na północną część swojego kraju stanowią niedopuszczalne zagrożenie dla Rzymian. Co więcej, no te działania militarne pogorszyły i tak już katastrofalną sytuację gospodarczą Libanu, który stoi w obliczu permanentnego kryzysu finansowego i permanentnego upadku systemu bankowego. Co więcej, 4300 osób zostało odesłanych na drogę do Jerozolimy w wyniku działań humanistycznej armii. Marco Rubio, który brał udział w mediacjach pomiędzy przywódcami, żeby doprowadzić do wycofania zarówno Jabollahu, jak i sił humanistycznych. Natomiast to jest tak, że tutaj się pojawiły, jak to ładnie powiedziano, wyzwania. Generalnie prezydent Aoun poparł porozumienie z państwem położonym tam, gdzie chce, zawarte w zeszłym tygodniu w Rzymie, które przewiduje stopniowe przekazywanie terytorium Libanu spod kontroli humanistów libańskim siłom zbrojnym. Natomiast no, libańskie siły zbrojne nie mają możliwości, zdolności, amunicji, ludzi, sprzętu do powstrzymywania Jabollahu, gdyby się ów gdzieś tam postawił, krótko mówiąc. Więc Aoun, siedząc obok Trumpa, powiedział, jesteśmy zaangażowani w to porozumienie. Powiedział, że wierzy, że przewodniczący parlamentu jego kraju, prawda, Nabih Berri, prawda, to jest muzułmanin szyita, który rozmawia z międzynarodowymi mediatorami w imieniu Jabollahu, notabene, również chce położyć kres tej wojnie i wie, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby odbudować południe, ale niestety południe jest niszczone na jego oczach. Tak to zostało powiedziane. No, Trump powiedział, że może też rozmawiać z Jabollahem lub z każdym, z kim Aoun by chciał, więc ma tylko Aoun wskazać, więc to było no, bardzo miła deklaracja ze strony Trumpa. Trump zasugerował również rolę Syrii w utrzymaniu pokoju w Libanie i odparciu Jabollahu, ale to jest pomysł, który no za każdym razem wywołuje grymasy uprzejmego uśmiechu wszystkich, którzy to słyszą, bo Trump w naturalny sposób nie zna historii, nie wie, że Syria już okupowała Liban i to są bardzo złe doświadczenia dla Libanu. I co więcej, Syria nie ma zamiaru tego robić, bo wie, że może wdać się w wieloletnią, wyniszczającą wojnę partyzancką z Jabollahem i jeszcze na dodatek Jabollah może wygrać. Co jest niewykluczone, bo jest siłą bojową prawdopodobnie równie dobrą albo i lepszą od HTS-u, który jest tak naprawdę armia syryjska, tylko że kiedyś armia syryjska miała na przykład lotnictwo, czego w tej chwili nie ma i tak dalej, więc krótko mówiąc, to jest w ogóle pomysł z gatunku science fiction i naprawdę wszyscy politycy syryjscy jak jeden mąż odmawiają tego, no ale Trump ma gdzieś tam wbite to w głowie i jakoś nie chce mu się to z tej głowy, że tak powiem, wycofać, ten obrazek. Tutaj powiedział Massad Boulos, który jest urodzony w Libanie biznesmen, który doradza Trumpowi w sprawie Bliskiego Wschodu, jest zresztą teściem Trumpa, właśnie córki, tak, Trumpa, żeby tak, Tiffany. Więc on powiedział tak, chodzi o wdrożenie, to zajmie trochę czasu, to nie jest łatwe, nikt ani przez chwilę nie wierzy, że to będzie łatwe zadanie. W kolejnym posunięciu, które może pobudzić libańską gospodarkę i wzmocnić libańską diasporę, Trump zapowiedział, że nakazuje administracji zezwolić na bezpośrednie loty między USA i Libanem, jak to ładnie powiedział, aby Amerykanie mogli łatwo odwiedzać ten piękny kraj. Ten zakaz bezpośrednich lotów obowiązuje od 1985 roku jako ograniczenie z czasów Reagana wprowadzone po porwaniu samolotu TWA przez Jabollah. No więc było to bardzo przyjazne spotkanie w Białym Domu. Ostatnio, czy poprzednio, to był Michael Sulejman w 2009, nie pamiętam już nawet w którym roku, przepraszam, w razie był na pewno u Baracka Obamy, bo potem się jeszcze spotkali w 2013 w ONZ-cie, ale on był też w Białym Domu, jeżeli dobrze pamiętam. Na pewno był w Białym Domu u Obamy. W Również no, w swojej pierwszej kadencji Trump spotkał się z premierem Saedem Haririm, natomiast no, takie przyjęcie właśnie prezydenta w Białym Domu to jest rzadkość i jeszcze tak przyjazne. Natomiast od razu powiedzmy sobie szczerze, że mamy wybory w państwie położonym tam, gdzie chce, w październiku, a Yahu Natana partia jest uzależniona od głosów między innymi radykalnych grup, które po pierwsze domagają się trwałej, wieloletniej i najlepiej głębokiej okupacji Libanu, to po pierwsze, a po drugie jeszcze domagają się tam po prostu kolonizacji tego terytorium i robią to zresztą całkiem otwarcie. Zresztą te grupy się cały czas przemieszczają przez granicę. Ostatnio był taki incydent w Syrii, na marginesie tam jest jakaś wielka awantura z tego, co widziałem w prasie, w państwie położonym tam, gdzie chce, bo ta grupa weszła, siedziała tam przez cały dzień, wymachiwała bronią, została namierzona przez samoloty i w ostatniej chwili dosłownie podobno pilot ich nie zaatakował. No dopiero jakoś tam, nie wiem, czy flagę zobaczył, czy coś takiego i się okazało właśnie, że bez autoryzacji i wiedzy notabene, co się okazuje, humanistycznej armii, oni sobie wjechali po prostu do Syrii, zajęli sobie jakąś tam terytorium, jakąś osadę i powiedzieli, że od tej pory oni się tutaj osadzają niejako. No potem zostali usunięci przez armię siłą, ale to też pokazało, a po pierwsze, że jakoś się tam dostali i b, że tej koordynacji wcale tutaj nie ma takiej i no tam oczywiście ta cała armia, prawda, domaga się jednak, żeby prowadzić, policja prowadziła ściślejszą kontrolę tych osób, które tam się przedostają, że to po prostu naraża również siły zbrojne na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. No ale tak to mniej więcej wygląda. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Kolejny temat dotyczy Nikaragui. Nazwałem sobie umownie Nikaragua drugą Koreą Północną. Żebyśmy na chwilę odeszli od Bliskiego Wschodu, no daleko nam się nie uda, ale przynajmniej tutaj sobie odejdziemy. Otóż sekretarz stanu Marco Rubio wezwał społeczność międzynarodową do połączenia sił, żeby zapobiec odwołaniu wyborów przez Nikaraguę, podczas gdy Daniel Ortega no, przekształca, krótko mówiąc, rządy, które kiedyś miały być rządami socjalistycznymi, w zasadzie w rządy dynastyczne. Z rodzinną dynastię, umacniając ją zresztą jako prawie że monarchię dziedziczną. No jest to potępienie Stanów Zjednoczonych się pojawiło po tym, jak 80-letni Ortega oświadczył na wiecu, że wybory w Nikaragui już nie będą dozwolone. Powiedział, nigdy więcej tu nie będzie wyborów. Powiedział właśnie, zwracając się do pracowników sektora publicznego, którzy byli zobowiązani do uczestniczenia w obchodach ku czci sandinistowskiej rewolucji z 1979 roku. Przypomnijmy, w 1979 roku został obalony dyktator Anastasio Somoza. Wyniosło wtedy Ortegę do władzy młodego, ideologicznie bardzo mocno zorientowanego lidera ruchu lewicowego. Ortega powiedział, że nikaraguańska opozycja, z której większość przebywa na wygnaniu, nie będzie mogła ponownie przejąć władzy. Mówi, chcieliby wygrać wybory, żeby zarobić pieniądze, ale mogą o tym zapomnieć. No w sumie argumentacja taka jak wiele innych. Ja sobie zażartowałem, że tu nie wiadomo, czy Trump potępi, czy poprze, prawda, bo to jest dobry argument dla niego też. Powiedział, ale by mogą o tym zapomnieć. No Ortega, który w 2025 roku w wyniku reformy konstytucyjnej mianował swoją żonę Murillo, współprezydentem, wydaje się być w coraz gorszym stanie zdrowia, znika na miesiące i w ostatnich latach Murillo zarządzała tak naprawdę codziennymi sprawami kraju. Wybory prezydenckie zaplanowano na rok przyszły w związku ze spekulacjami, że Ortega przygotowuje się do po prostu sukcesji dynastycznej. Rubio powiedział w poniedziałek, że administracja Trumpa i społeczność międzynarodowa nie będą się biernie przyglądać, jak Ortega i Murillo pogłębiają represje i kreują niestabilność, która zdaniem Rubio zagraża bezpieczeństwu narodowemu USA. Więc mamy, proszę Państwa, kolejny cel potencjalnej interwencji. Rubio napisał, obiecanie przez Ortegę zniesienia wyborów w Nikaragui dowodzi jego tchórzostwa i strachu przed wolą narodu nikaraguańskiego. Natomiast nie powiedział jednej rzeczy, jak niby w ten sposób zagroził bezpieczeństwu narodowemu USA. Może w ten sposób Rubio się obawia, że no właśnie Trump będzie chciał to samo, to Rubio już nie będzie mógł startować. W każdym razie Murillo, która jest, oprócz tego, że jest wiceprezydentem, jest też rzeczniczką rządu, ona się nie wypowiedziała w tej sprawie. Warto przypomnieć, że no, od czasu objęcia urzędu Trump odsunął od władzy Nicolasa Maduro, próbuje wywierać presję na komunistyczny rząd Kuby, gdzie tam podobno jest bardzo, bardzo, bardzo źle. No, co prawda USA nałożyły pewne sankcje na rząd Ortegi, natomiast Nikaragua na razie nie była jak gdyby na celowniku administracji, ponieważ kraj ten jest, nie jest priorytetem, nie jest postrzegany jako ważny kanał przemytu substancji zakazanych do USA. Co więcej, policja i siły zbrojne Nikaragui współpracowały z amerykańskimi agencjami antynarkotykowymi. W związku z tym, no i jeszcze ważna rzecz, że Nikaragurańczycy w USA nie są tak zorganizowani, tak wpływowi, jak społeczność kubańska i wenezuelska. No, kubańska, wiadomo, Marco Rubio, prawda, jakby nie było. Więc co więcej, kraj jest członkiem umowy o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi i państwami Ameryki Środkowej i Republiką Dominikany. Przeciwnicy Ortegi oczywiście lobbowali za zawieszeniem członkostwa Nikaragui w pakcie, ale USA generalnie nie chcą wyrządzać Nikaragui szkód gospodarczych, ponieważ obawiają się, że w ten sposób wywołają masową migrację. Co byłoby naturalnym skutkiem. Więc Ortega powiedział w niedzielę, że jego rząd będzie współpracował z kongresem, aby zbudować mur legislacyjny, który uniemożliwi przeciwnikom objęcie urzędu prezydenta. No więc to Ortega tak, był prezydentem w latach 85-90, teraz sprawuje władzę od 2007 roku. Ostatni raz wygrał reelekcję w 2021 po aresztowaniu i uwięzieniu swoich oponentów przed głosowaniem, potępionym zresztą przez społeczność międzynarodową. No od tego czasu większość opozycji znajduje się na uchodźstwie, prawie milion Nikaraguańczyków uciekło z kraju, głównie do Kostaryki i później do Stanów Zjednoczonych. Co więcej, udało się Ortedze zamknąć niezależne media, wydalił ponad 5 tysięcy grup obywatelskich i organizacji, w tym już takie organizacje, które na przykład zapewniały, nie wiem, kopały studnie, prawda, zapewniały bieżącą wodę. Więc to już było takie kuriozalne. Co więcej, uwięził, wydalił prawie 400 więźniów politycznych, pozbawił obywatelstwa 500 przywódców społecznych, przejął ponad 25 uniwersytetów, wydalił również katolickie zakonnice, które były w Nikaragui. W każdym razie tutaj bardzo ładnie były kandydat na prezydenta Nikaragui powiedział, zamienił Nikaraguę w tropikalną wersję Korei Północnej. I o tym właśnie chciałem powiedzieć, że a propos tej właśnie Korei Północnej, że no tak, to jeszcze brakuje rzeczywiście tylko ustanowienia dziedziczności prezydentury i w zasadzie mamy praktycznie Kima 1:1. No proszę Państwa, i mamy jeszcze jeden temat, ja go nazwałem umownie pomysł na wojnę domową w Libanie. To jest, ponieważ pojawiły się już analizy dotyczące tego, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Libanie i jak może wyglądać, to analizy specjalistów są mocno sceptyczne, jeśli chodzi o najbliższe plany dotyczące przede wszystkim rozbrojenia Jabollahu, roli armii i tak dalej, i że jest to co do czego zmierza w tym momencie ten plan, notabene popierany przez prezydenta Aouna, to jest wysokie niebezpieczeństwo tego, że Liban się znowu pogrąży w wojnie domowej. Ja co prawda wiem, że ten straszak wojny domowej się pojawia w polityce libańskiej bardzo często, no ale tutaj jest już coraz bardziej uzasadniony. Propozycje takie jak werbowanie Syrii, potem weryfikacja libańskich żołnierzy, czy poleganie wyłącznie na państwie położonym tam, gdzie chce, no napotykają, co na delikatnie mówiąc, poważne przeszkody. To jeżeli chodzi te, bo to są plany, pomysły na plany rozbrojenia Jabollahu. Po pierwsze, państwo położone tam, gdzie chce, od 2 lat rozprawia się z Jabollahem i rozprawić się nie może. W Bejrucie rośnie zgoda co do tego, że Jabollah musi w końcu zostać zmuszony do oddania broni. Natomiast amerykańscy tamto krajowi oraz libańscy urzędnicy przekonują, że nie ma łatwych sposobów na rozbrojenie Jabollahu, który zresztą jest uznawany przez USA za organizację terrorystyczną, ponieważ jest to organizacja po prostu, i to jest najważniejsze, ona jest zakorzeniona w społeczeństwie. To nie jest, proszę Państwa, humus. Humus był przez dużą część czasu uznawany w strefie opatrunku, gdzie miał swój bastion, za organizację prowokatorów i organizację obcą. To, że zdobył władzę, że po prostu wygrał krótką wojnę domową z Fatahem i wyrzucił Fatah, ale był tak za takowy uznawany. Polecam Państwu znowu odcinki specjalne dla patronów. Tam jest cała historia właśnie humusu w 2 częściach. Możecie Państwo sobie to obejrzeć. Natomiast Jabollah jest bardzo głęboko zakorzeniony w społeczeństwie. to jest organizacja przede wszystkim polityczna z własnymi siłami zbrojnymi, a nie siły zbrojne jako takie z jakąś tam przybudówką polityczną. Co więcej, jest oddana swojej sprawie i jest bardzo mocno sfanatyzowana, jeśli chodzi o religijny zapał, prawda, przeświadczenie o ruchu oporu, przedmurzu i tak dalej, konieczności odzyskania Jerozolimy, no, cały ten etos, on jest tam bardzo silny. To nie jest tak, że to jest organizacja, krótko mówiąc, niewielka, z małymi wpływami, taka, którą się da w łatwy sposób, to jest taka, tak samo. Znaczy, ciekawe, że właśnie Amerykanie uważają, że tu będzie trudno, a uważali, że w Iranie będzie łatwo. Więc tutaj będzie równie trudno jak w Iranie, może nawet bardziej. Więc w związku z tym dodatkową jest inwazja państwa położonego tam, gdzie chce. No, karmi tą retorykę Jabollahu, ponieważ Jabollah mówi, że tylko my jesteśmy w stanie bronić kraju, natomiast nie jest w stanie tego robić armia libańska. I co więcej, właśnie mamy egzemplifikację tego, że armia libańska nie jest w stanie bronić kraju, broni tylko i wyłącznie Jabollah. Co więcej, robi to dosyć skutecznie. Przynajmniej jeśli chodzi o tą inwazję lądową. W związku z tym, tym bardziej, tym trudniej jest no, też dyskutować z taką argumentacją. A jest to jeszcze na dodatek właśnie w momencie, gdy przywódcy obu krajów są zgodni co do rozbrojenia, w kwestii rozbrojenia Jabollahu. Więc teraz urzędnicy ze Stanów, z państwa położonego tam, gdzie chce, i Libanu, realizują plan szkolenia i tak zwanej weryfikacji, prawda? Bo to jest, chodzi o to, żeby zweryfikować, kogo się szkoli, czyli prawomyślności elitarnych jednostek libańskich sił zbrojnych. W tej chwili libańskie wojsko przejmuje kontrolę nad wsiami, tam jedna wieś po drugiej na południu kraju, we współpracy z państwem położonym tam, gdzie chce. Proszę pamiętać, że już samo we współpracy z państwem, które jest znienawidzone przez ludność libańską, w dużej mierze przynajmniej, oczywiście, bo nie całą, trzeba pamiętać, jest już problematyczne dla niej. No i te niby sprawdzone libańskie jednostki wojskowe, wyszkolone i być może lepiej uzbrojone, będą później dążyć do rozbrojenia Jabollahu w razie potrzeby, używając siły. Ale co to znaczy? No to oznacza, że po prostu dojdzie wtedy do wojny domowej. Więc no, według Departamentu Stanu USA w poniedziałek rozpoczęły się operacje mające na celu umożliwienie libańskiemu wojsku odzyskanie kontroli nad trzema południowymi wioskami. Trump też właśnie przedstawił pomysł, żeby nowy rząd Syrii pod wodzą Ahmeda al-Sharry, który był przecież byłym dżihadi z Al-Kaidy, ale jest ulubionym dżihadystą Trumpa, mógłby spróbować na przykład zmierzyć się z Jabollahem i odciąć kluczowe linie zaopatrzenia. No ale on tego nie chce zrobić, bo po pierwsze Jabollah mógłby wygrać, po drugie Sharra też nie jest pewien tego, jak to by wpłynęło na opinię publiczną, u niego angażowanie się w wojnę za granicą. No trzeba pamiętać, że raz jego siły przegrały z Jabollahem. Co prawda po stronie Jabollahu były tam jeszcze wojska irańskie, były wojska regularne Asada, była Rosja, no tak czy inaczej, więc... To jest mocno niekomfortowe, poza tym trzeba pamiętać, że już Syria kiedyś okupowała Liban, to też jest źle wspominane, więc no, jest bardzo wiele czynników, które mogą spowodować, że ta wojna przekształci się dla takiej Syrii w taki drugi Afganistan, gdzie będą walczyli z partyzantką, z którą nie będą w stanie wygrać, z taką samą partyzantką, jaką byli do niedawna. Więc i odbije się to bardzo negatywnie oczywiście na ludności cywilnej, więc to jest, krótko mówiąc, trudne, tak? I dlatego nie chcą. Krytycy ostrzegają, że każda z tych dróg, że właśnie że te pomysły ostatecznego rozbrojenia ugrupowania, szczególnie pomysły siłowe, które są forsowane przez państwo położone tam, gdzie chce i obecnie Stany Zjednoczone, po prostu mają bardzo poważne wady. Jeżeli chodzi o weryfikację tych libańskich żołnierzy, no to plan stopniowo nabiera kształtów. Natomiast stawia słabą, niedofinansowaną, nieuzbrojoną albo słabo uzbrojoną armię libańską na pierwszej linii frontu likwidacji Jabollahu, podczas gdy Jabollah jest lepiej uzbrojony, lepiej wyszkolony i na pewno dużo lepiej zmotywowany. Już nie mówiąc o opłacaniu, prawdopodobnie też lepiej. W tej chwili rzymiańscy żołnierze, którzy okupują Liban, mieliby właśnie przekazywać stopniowo odpowiedzialność wojskom libańskim. Tutaj strony uzgodniły strukturę procesu przekazywania dowodzenia podczas tych rozmów w Rzymie i rozpoczęły wdrażanie w tym tygodniu. Administracja Trumpa stara się zaradzić słabościom, szkoląc, wyposażając i weryfikując poszczególne jednostki do walki z Jabollahem, no ale tego się, proszę Państwa, no nie da zrobić w ciągu jednego tygodnia. Oczywiście Marco Rubio powiedział, idealnym rozwiązaniem byłoby wyeliminowanie rzymiańskiej obecności, to powiedział Fox News. i że to po prostu by pozwoliło państwu libańskiemu zachować suwerenność i budować legitymację. Gdyby i co więcej, wykonując te zadania samodzielnie. Natomiast z drugiej strony Rubio przyznał, że jest to trudne zadanie dla niesprawdzonej armii kraju, niezweryfikowanej. Czyli krótko mówiąc, o co im chodzi z tą weryfikacją? No, boją się, że tam większość ludzi podziękuje za broń i uderzy w pierwszej kolejności na państwo boże tam, gdzie chce, a nie na Jabollah, uznając Jabollah zresztą za sojusznika, a nie za wroga. I nie będą się chcieli, krótko mówiąc, bić z Jabollahem po to, żeby mu zabrać broń. Bo to do tego się będzie sprowadzało. I właśnie libańscy żołnierze przede wszystkim, i to podkreślają specjaliści z regionu, że nie chcą być postrzegani jako wykonujący po prostu brudną robotę za kraj położony na południu. Co więcej, większość z nich nie ma żadnej woli walki ze swoimi rodakami, bo przecież są wszyscy razem Libańczykami. To nie jest tak, że Jabollah przyjechał z Iranu jako siła zewnętrzna, prawda? Tam mieszkają. W związku z tym w samym wojsku jest bardzo wielu również sympatyków Jabollahu. To jest tak, że na przykład Departament Skarbu USA poinformował w maju, że Jabollah otrzymuje wskazówki wywiadowcze od urzędników libańskich, w tym od wojska. Więc, czyli krótko mówiąc, ma spenetrowane te siły zbrojne całkowicie. No i teraz ta weryfikacja właśnie ma polegać na tym, żeby nie wiadomo w jaki sposób weryfikować ich, prawda, czy... Pewnie, czy jesteś za Jabollahem? Nie, dobra, zweryfikowany, następny, tak? Albo czy, jak to było, przed komisją weryfikacyjną staje tam, prawda, Hussein Ali, tak? Czy jesteś gotowy służyć odrodzonej armii libańskiej, tak? I odpowiedź do samego końca mojego lub jej prawdopodobnie byłaby prawidłowa. W każdym razie kolejne rządy, więc to wszystko może doprowadzić, krótko mówiąc, w ogóle sam ten proces weryfikacji już w tej chwili wskazuje się, że może doprowadzić do rozłamu w libańskiej armii na tle albo wyznaniowym, albo politycznym, gdzie będziemy mieli szyitów z libańskiej armii, którzy powiedzą na przykład, że zostaną zweryfikowani negatywnie, no to po prostu odejdą z tej armii, pójdą do Jabollahu na przykład, pójdą też walczyć, więc to jest bardzo niebezpieczny moment. Co więcej, kolejne rządy libańskie unikały konfrontacji militarnej z Jabollahem z obawy przed tym, co było w czasie wojny domowej, która udowodniła, że nawet bezpośrednie zaatakowanie przez Stany Zjednoczone, zaangażowanie się w tę wojnę, pamiętacie Państwo, przecież był ostrzał artyleryjski z okrętów amerykańskich Bejrutu. Mieliśmy słynną akcję znowu przeciwko koszarom Marines, prawda, i tak dalej, więc no, ta wojna była wojną niezwykle spektakularną, co więcej zniszczyła całkowicie Liban, a pokój, który jest po niej, pewien status quo jest niezwykle kruchy. Więc to zostanie w tej chwili na pewno naruszone i teraz powstaje pytanie, do jakiego stopnia. Co więcej, jeden z reprezentantów cytowany dzisiaj z politycznego skrzydła Jabollahu powiedział, że będziemy z nimi walczyć tak samo, jak walczymy z armią humanistyczną. No więc mamy ten pomysł z siarą, tak? Trump powiedział właśnie, zrobiłby z tym świetną robotę, natomiast i powiedział, że siara zobowiązał się do pomocy USA w walce z Jabollahem. Natomiast no, to jest możliwe tylko w następującym wymiarze, żeby powiedzmy wojska syryjskie, czy wojska siary, żeby być bardziej precyzyjnym, żeby próbowały odciąć po prostu linie zaopatrzeniowe Jabollahu, czyli przemyt, krótko mówiąc, broni z terytorium Syrii do Libanu. I to by się pewnie dało zrobić. Natomiast wejście, wkroczenie do Libanu jako strona konfrontująca się, moim zdaniem, będzie wyjątkowo trudne. Co więcej, no, piętno syryjskiej dominacji okupacji wojskowej lat 76-2005 jest... złe. No, Hassan Hasbani, były wicepremier antyjabollahowy, mówi, plany zaangażowania Syryjczyków w zbrojne starcie z Jabollahem przywołują złe wspomnienia. Co więcej, no, w skład nowej armii syryjskiej wchodzą radykalni sunniści islamiści, którzy są oskarżeni o, krótko mówiąc, masowe odsyłanie do Jerozolimy syryjskich mniejszości, a te mniejszości między innymi uciekały przed nimi do Libanu, więc w ogóle to jest sytuacja skrajnie niekomfortowa. Co więcej, w syryjskie wojska ledwo są w stanie kontrolować własne terytorium. Władza nadal jest scentralizowana pod rządami różnych frakcji, cały czas nie kontrolują całego swojego terytorium, przypomnijmy. Co więcej, cała ta sytuacja może zdestabilizować Syrię, a to, co się udało Siarze na przykład zrobić, proszę zwrócić uwagę, że Syria nie została wciągnięta w wojnę z Iranem. To jest już, ta wojna się odbywa bardziej na terytorium Iraku, jeżeli już mówimy, ale na pewno nie na terytorium Syrii. No więc tak, poza tym jest jeszcze kolejny problem, który jest wskazywany, to jest armia humanistyczna. Otóż no na pewno nie ma wątpliwości, że państwo położone tam, gdzie chce, zlikwidowało prawie całe najwyższe kierownictwo Jabollahu. Prawie na pewno uszczupliło jego arsenał rakietowy. No i pokazało, że ma gruntownie zinfiltrowaną tę grupę. I to tak do, powiedzmy, bardzo niskiego poziomu. Natomiast no, a wielu przywódców, wielu polityków w państwie położonym tam, gdzie chce, wzywa armię do kontynuowania działań i niszczenia samego Jabollahu. No ale z drugiej strony okazało się, że państwo położone tam, gdzie chce, ma duże problemy z zepchnięciem Jabollahu dalej na północ. Co więcej, Jabollah zaczął używać dronów, które do złudzenia przypominają to, co widzimy w czasie konfliktu ukraińskiego. Więc skąd się bierze? Te drony biorą prawdopodobnie z najbliższego sklepu z dronami. Co powoduje, zresztą powodowało rosnące straty po stronie armii państwa położonego tam, gdzie chce. I wiedzą o tym, że próba przełamywania wojskami pancernymi w górach ufortyfikowanych cały czas punktów oporu Jabollahu, no to jest najlepsza recepta na dużą porażkę militarną, krótko mówiąc, i na dużą liczbę odesłanych do Jerozolimy. I to w tym momencie, w tej wersji oczywiście ezoterycznej. Tak. Tutaj zresztą były generał libańskiej armii, też cytowany dzisiaj przez media brytyjskie, notabene mówi tak, mówimy o grupie, która od 42 lat jest zakorzeniona w większości szyickiej ludności Libanu. Państwo położone tam, gdzie chce, które ma najsilniejszą armię w regionie, zdaje sobie sprawę, że rozbrojenie Jabollahu zajmie jej lata i może wiązać się z inwazją na cały Liban. Tak, to jest właśnie niewykluczone. To jest chyba jedyny sposób, notabene, żeby tak nie było wątpliwości. No więc tutaj, co więcej, znowu specjaliści też brytyjscy twierdzą, że państwo położone tam, gdzie chce, nie ma możliwości rozbrojenia Jabollahu. Może kontynuować walkę z nim, może osłabiać jego potencjał, ale rozbrojenie musi być częścią po prostu procesu politycznego. No i to, co właśnie jest problemem, to jest to, że w tym procesie politycznym na razie niespecjalnie nie ma miejsca dla Jabollahu, bo z nim nikt nie rozmawia. Rozmawiają o tym, jak go zaatakować albo jak go pokonać, co właśnie jest tą hipotezą, która się pojawia coraz częściej, o tym, że ta sytuacja jest na dobrej drodze do odnowienia wojny domowej w Libanie, krótko mówiąc. No dobrze, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Wzywam znowu do wspierania na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. Proszę pamiętać, że to dzięki Państwa tylko wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Te patronaty się nie wznawiają same. Przypominam dzisiaj o godzinie 19.30 o live'ie. Przypominam też, że dzisiaj do tego odcinka na zakończenie dograna będzie część specjalna. Mamy dzisiaj dwie rzeczy, o których będziemy rozmawiali. Po pierwsze dużo o Frankensteinie, bo są nowe informacje, które się zaczęły pojawiać, jak również o Mamdanim. To, co Mamdani opowiedział, tego tutaj nie możemy powiedzieć, ale opowiemy sobie właśnie w tym dodatku, bo jest to bardzo ciekawe, do czego wezwał Mamdani i jak bardzo to rozwścieczyło niektórych polityków w państwie, o którym wiemy, że tutaj nie mówimy. No dobrze, proszę Państwa, tak, że ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, Al-Kilab Tarbahu, Al-Kafi Lat Tasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia na live o godzinie 19.30. Tam sobie porozmawiamy również o pewnych bardzo ciekawych zawirowaniach, no również w międzynarodowej piłce nożnej, ponieważ jeszcze pamiętamy mundial, więc mamy bardzo, bardzo ciekawe wypowiedzi i bardzo ciekawe wnioski, które zaczynają się po nim pojawiać, wnioski międzynarodowe, niektóre z nich nawet mocno upolitycznione. No dobrze, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia do godziny 19.30.